obejrzeliśmy ten kawałek Ewangelii. Tak jak już mówiłem, to są w tym filmie jest wykorzystany tekst chyba tłumaczenia nowego życia. No i mamy ten fragment, który jest dosyć dobrze wszystkim chyba znany. Wizyty Nikodema u Jezusa. Tak jak widzieliście, poprosiłem, żeby urwać w pewnym sensie ten kawałek po wersecie 15, chociaż jakby tu na filmie widać, że 16 i dalej to dalej mówi Jezus, ale w samym tekście Ewangelii to nie jest takie oczywiste. Tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie kończy się dialog między Jezusem a Nikodemem, a zaczyna się komentarz czy refleksja autora Ewangelii. Niektórzy myślą, że już w 10 wersecie, czy w 11 w zasadzie, niektórzy, ale większość myśli, że w 15, a od 16 zaczyna się jakby pewna refleksja właśnie autora Ewangelii. Więc dzisiaj będziemy mówić tylko o wersetach od 1 do 15. I tak jak wspomniałem, jest to dosyć z jednej strony znany fragment nam wszystkim i tematy Nowe Narodzenie i tak dalej. To takie rzeczy, które często gdzieś tam nawet w naszym języku takim ewangelicznym się powtarzają często. Narodzić się na nowo, narodzić się z góry czy jakkolwiek. Więc na pewno dzisiaj nie da się powiedzieć w jednym kazaniu jakby wszystkiego i poruszyć wszystkich możliwych jakichś wątków tego dialogu, ale spróbuję te, które ja myślę, czy wydały mi się najważniejsze w tym wszystkim. Więc mamy tego Nikodema. Tak jak wspomniałem, Nikodem oznacza zwycięzca ludu, czy ktoś, kto zwyciężył lud, mówiłem o tym wcześniej. Być może jest to takie symboliczne imię dotyczące kogoś, kto właśnie zobaczył w Jezusie coś więcej niż ci poprzedni ludzie, którzy chodzili za Nim, bo coś z tego mieli, tak jak mówiliśmy tydzień temu. Istnieją, czy próbuje się zidentyfikować tak historycznie, kim on był, no bo jest mowa o tym, że był w tej Radzie, że był przywódcą Izraela i tak dalej. I no, jest kilka potencjalnych takich możliwości, ale nie będziemy nad tym się rozwodzić, bo to są no, swego rodzaju spekulacje i nie tyle ważne jest, kim on dokładnie był, znaczy, czy był to, która z postaci historycznych to był Nikodem, co ważne jest, co powiedział i co Jezus mu odpowiedział. To jest w tym wszystkim obecnie najważniejsze. Tym niemniej wydaje mi się, że ciekawe jest zauważyć to, że ewangelista, umieszczając tą historię, łamie pewien stereotyp. Dlatego, że raczej w ogóle w Ewangeliach, a w Ewangelii Jana już o tym też wspominaliśmy, ta starszyzna żydowska to są zawsze ludzie, którzy są raczej przeciwni Chrystusowi. Tak? To są ludzie, którzy raczej szukają, jakby go złapać na jakimś potknięciu, jakby go oskarżyć o coś. To są ludzie, którzy powątpiewają w jego służbę, czy to, kim on jest. Natomiast tutaj widzimy właśnie takie łamanie stereotypu. Oto przychodzi do Jezusa właśnie ktoś ze starszyzny Izraela, nauczyciel, jakiś rabin, który chce się dowiedzieć więcej. I patrząc też na to, że Ewangelia to powstała już późno, czyli pod koniec pierwszego wieku, kiedy też te drogi kościoła i synagogi albo chrześcijaństwa i judaizmu się coraz bardziej, czy może zaczynały dopiero, ale już wyraźnie się rozchodziły w różne strony, to być może też autor Ewangelii tutaj bierze Nikodema jako taki symboliczny przedstawienie właśnie Żydów i synagogi i kogoś, kto przychodzi i do Jezusa i mówi właśnie, że coś widzi i chciałby więcej się dowiedzieć o tym, kim Jezus jest. On mówi, nazywa go nauczycielem, tak? Mówi rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie może takich znaków czynić, jak ty je, jakie ty czynisz. Więc uznaje pewną prawdę o Jezusie i przychodzi jakby nie, no, w pewnym sensie nie zadaje żadnego pytania, raczej stwierdza pewne rzeczy, a jednak Jezus wie, co jest jego pytaniem, tak? Czyli jego pytaniem byłoby takie, no, bo może typowe pytanie żydowskie, jak odziedziczyć Królestwo Boże, tak? Co mam robić, tak jak ten, jak do Jezusa synoptycy mówią, przychodzili różni, pytali, co mamy zrobić, żeby odziedziczyć Boże Królestwo. Więc Jezus odpowiada Nikodemowi i odpowiada właśnie w taki sposób. Mówi, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Więc mamy odpowiedź Jezusa i jest to taka odpowiedź, no, i nietypowa, i można by powiedzieć właśnie mająca pewną głębię, którą trzeba wyjaśnić. Być może kontekstem tej odpowiedzi Jezusa jest to, że z jednej strony Żydzi pewną nadzieję swojego uczestnictwa w Bożym Królestwie pokładali w swoim narodzeniu. Nam trochę wydaje się, kiedy czytamy listy, zwłaszcza, czy często tak mówimy, że, no, że Żydzi myśleli, że byli zbawieni z uczynków zakonu, ale to nie do końca chyba było, nie do końca było prawdą. Żydzi uważali, że są zbawieni, ponieważ są częścią narodu Izraela. I w tej Ewangelii Jana czytamy, mówią, no, my mamy ojca Abrahama, tak? Więc my jesteśmy dziećmi Abrahama, więc to nas do czegoś, mamy jakiś tytuł do czegoś, tak? A do niego mówili, a kim ty jesteś? I rzeczywiście wydaje się, że bardziej takie prawdziwe myślenie było nie takie, że oni myśleli, że wypełniając prawo uzyskują zbawienie, ale przede wszystkim myśleli, że ponieważ są Izraelem, Bożym narodem z urodzenia, i wypełniają prawo jako znak tego, bo Izraelem miał być ten, to nie wystarczyło się urodzić, trzeba było jeszcze właśnie te wszystkie przepisy prawa jakby w miarę możliwości wypełniać, ale te przepisy były znakiem tego, kim się jest. Więc w pewnym sensie większość czy każdy Żyd uważał, że ponieważ jest Żydem i ponieważ im zostało dane właśnie prawo, to oni są Bożym narodem, no a któż może być zbawiony, jak nie Boży naród. Więc Jezus tutaj być może w tym kontekście odpowiada tak w poprzek Nikodemowi, pokazując mu, że no, twoje urodzenie nie ma żadnego znaczenia, musisz się narodzić jeszcze raz. Również to, że Żydzi, kiedy myśleli o wejściu do królestwa, myśleli bardziej o zmartwychwstaniu niż o narodzeniu, tak? Raczej taka myśl była, że kiedyś przy końcu dziejów nastąpi zmartwychwstanie, no i wtedy wejdą ci, którzy mają wejść do królestwa, to wejdą do tego królestwa. A tu Jezus jakby trochę idzie znowu w poprzek tego myślenia i mówi, musisz się teraz narodzić. To nie chodzi o jakieś tam zmartwychwstanie kiedyś. I dalej w tej refleksji, później po 16 wersecie to widać, że dla Jana i tutaj autora Ewangelii i Jezusa zbawienie ma wymiar tu i teraz, a nie ten tylko taki eschatologiczny, ale do tego jeszcze wrócimy, czyli nie dotyczący tylko ostatecznych czasów i zmartwychwstania, ale już jakby życia człowieka. Więc zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. I widzimy znowu taką ciekawą dwuznaczność, dlatego że to greckie słowo, zresztą sami pewnie zauważyliście, moje tłumaczenie mówi, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, inne tłumaczenia mówią, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, i my często mówimy na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, ale ciekawe jest, że to greckie słowo użyte tutaj ma dwa znaczenia. I dosłownie może znaczyć z góry, albo może znaczyć na nowo. I można je przetłumaczyć i tak, i tak, jeszcze raz, albo właśnie z góry. I oczywiście wydaje się, że nie jest to, tam niektórzy dyskutują, które z tych znaczeń jest lepsze, ale myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że autor jakby miał taki zamiar użyć takiej dwuznaczności i specjalnie użył takiego słowa, które można przetłumaczyć i tak, bo oba te znaczenia są w tym kontekście, mają swoje znaczenie. Musimy pamiętać, że Żydzi nie mówili o, nie wymawiali słowa, nie wymawiali imienia Bożego, tak? W ogóle już w czasach Jezusa, żeby w ogóle uniknąć przypadkiem nawet czegoś nie powiedzieć, to mówili właśnie albo w takim formie pasywnej, że zostało coś zrobione, co oznaczało, że Bóg to zrobił, bo nie chcieli powiedzieć Bóg, albo mówili z góry, że coś jest na górze i też mieli na myśli właśnie Boga. Nie chcąc wymówić tego słowa Bóg, mówili, że coś dokonało się z góry. Więc widzimy tutaj w tym właśnie taką dwuznaczność, gdzie z góry wskazuje na coś, na pewną czynność, która zostaje dokonana przez samego Boga, a na nowo, jako że ma to znaczenie, o którym też zaraz będziemy więcej mówić. To jest jakby, to jest jeszcze jedna rzecz. I jeszcze jedna ciekawostka, która w naszym tłumaczeniu nie jest zawsze czytelna, ale to słowo narodzić się, no po polsku narodzić się jest jakby oczywistym, w oczywistym sensie jest to czynność, którą dokonuje kobieta, tak? Kobieta rodzi. Natomiast to słówko, które tu jest użyte greckie, ono może oznaczać, znaczy może to robić i mężczyzna, i kobieta. Czyli to słowo ma znaczenie jakby i rodzić, ale ma również znaczenie, jakby byśmy powiedzieli po polsku, spłodzić. Tak? Czyli bo u nas po polsku mężczyzna płodzi dziecko, kobieta je rodzi, tak? Więc ale to greckie słowo tutaj może oznaczać, tak jak w tych u synoptyków, tak mamy te, u Mateusza chyba, jak omawialiśmy Ewangelię, tam jest mowa, że Abraham zrodził tego, tamten zrodził kolejnego, no mężczyzna po ludzku nie rodzi, ale tam jest właśnie użyte to słowo i może lepsze tłumaczenie byłoby spłodził, tak, że ten spłodził tego, tamten spłodził kolejnego i tak dalej, i tak dalej, ale jakby tu jest znowu taka dwuznaczność w takim sensie, czy chodzi o poród, czy chodzi o akt jakby spłodzenia i też ona ma swoje, myślę, tak mi się wydaje, ma swoje, ta dwuznaczność ma swoje znaczenie. Więc pamiętając o tym, idźmy dalej, bo Jezus za chwilę będzie to wyjaśniał. Więc Jezus mówi Nikodemowi, jeśli się ktoś nie narodzi z góry na nowo, czy jeżeli ktoś nie zostanie spłodzony z góry albo na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. I widzimy Nikodema, który zadaje pytanie, które pokazuje nam też, że nie rozumie, co Jezus ma na myśli. I Nikodem mówi, jak człowiek się może narodzić, będąc starcem, czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić. Więc widzimy, że przyjmuje bardziej słowa Jezusa albo rozważa je w takich kategoriach bardzo fizycznych, tak? No ale jak to zrobić? Czy mam znowu i czy jest w ogóle taka możliwość, tak? Może wskazuje na pewną taką bezsensowność po ludzku słów Jezusa. No jak to? Jak narodzić się na nowo? Przecież to nie jest coś, co naturalnie się dzieje. No i Jezus wyjaśnia mu piąty werset. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To, co się narodziło z ducha, jest duchem. I używa Jezus takiej frazy o narodzeniu się z wody i z ducha. Jest to jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, gdzie takie sformułowanie jest użyte. Narodzić się z wody i z ducha. Tylko w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana mamy taką parę użytą. Więc co Jezus miał na myśli? I znowu wydaje mi się, że słowa te są wieloznaczne i odnoszą się do kilku różnych takich obrazów, które w tych słowach są zawarte. Po pierwsze, woda i duch są takimi są frazami, które były używane w Starym Testamencie, tak? Prawdopodobnie Jezus odnosi się do księgi Ezechiela, 36 rozdziału. I w tej księdze przeczytam te wersety. Ezechiel, kiedy prorokuje o odnowieniu narodów, o odnowieniu właśnie Izraela, o czasach po, kiedy naród powróci z wygnania, i mówi tak: wezmę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich krajów i wprowadzę was do waszej ziemi. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Dam wam nowe serce i nowego ducha dam wam w wasze wnętrze. Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce cielesne. Ducha mojego dam w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i strzegli mojego prawa. Więc mamy u Ezechiela właśnie te obrazy wody, tak? Mówi: pokropię was wodą, oczyszczę was w ten sposób i dam wam mojego ducha do waszego wnętrza. Więc widzimy taki obraz, gdzie woda i duch są jednocześnie symbolami właśnie Bożego oczyszczenia. W 44 rozdziale Księgi Izajasza mamy ponownie jeszcze raz użyte to i to jest też fragment. Izajasz mówi tak, 44 rozdział, od trzeciego wersetu. Wyleję bowiem wody na spragnioną glebę i strumienie na wyschniętą ziemię. Wyleję mojego ducha na twój ród, moje błogosławieństwo na twoje potomstwo. Wtedy wyrośnie wśród trawy jak wierzby nad strumieniami. Jeden powie: ja należę do Pana, inny nazwie się imieniem Jakuba i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu mamy taki obraz wody i ducha, które idą ze sobą w parze, tak? I Izajasz mówi: wyleje wodę na spragnioną glebę i używa takiego obrazu, prawda, zeschłej ziemi, na którą po wylaniu wody, po deszczu robi się zielono, tak? Pojawia się życie i kiedy no w naszym klimacie umiarkowanym, coraz mniej umiarkowanym, ale może to nie jest tak widoczne, ale tam na Bliskim Wschodzie, tak, gdzie klimat jest bardziej pustynny, to rzeczywiście widać, tak, że gdzie jest woda, tam jest życie. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy w takiej Tuwie, Republice Tuwa w Rosji, i tam jest taki pustynny klimat i właśnie to dotarło do mnie, jak zobaczyłem rzekę, tak? Płynęła rzeka i dosłownie, nie wiem, 15 metrów od rzeki rosły bujne zarośla, po czym nagle kończyły się i zaczynała się pustynia praktycznie. Tak? Więc tylko tam przy tej rzece, gdzie była woda, wszystko rosło i za chwilę kawałek dalej zaczynał się step, taki wyschnięty właśnie bez wody. Więc tak jak wyleje wody na spragnioną glebę, mówi Izajasz, i w kolejnym wersecie, tym samym trzecim jeszcze, mówi: wyleje mojego ducha na wasz ród. Więc woda jako symbol oczyszczenia i duch jako symbol nowego życia, które jest dane od Boga. Więc są to symbole Starego Testamentu, do których Jezus odwołuje się tutaj, mówiące o nowym życiu, o tym, że nowe życie się rozpocznie. Drugi sens, który ta fraza, jakby obraz, który ta fraza właśnie wywołuje, to oczywiście znowu obraz takich ludzkich narodzin, tak? Jeżeli ktoś był przy porodzie z mężczyzn, bo kobiety, te co rodziły, to na pewno były, to można też powiedzieć, że jest to taki obraz wody i ducha, tak? Czyli w takim sensie, kiedy no, dziecko rodzi się, wody płodowe przychodzi z tych wód płodowych i nabiera oddechu do nowego życia, tak? I ten pierwszy krzyk dziecka, taki symboliczny. Nie, więc który znowu, jak patrzymy na Stary Testament, jest mowa, że Bóg tchnął w Adama i wtedy Adam ożył, tak? I tutaj ten obraz, jakby tak mi się wydaje przynajmniej, też może pokazywać na właśnie mówić o narodzeniu takim fizycznym sensie. I po trzecie znowu, jeżeli patrzymy z perspektywy Kościoła i w oczywisty sposób, znowu mówiąc, Ewangelia Jana jest Ewangelią najpóźniejszą, najmłodszą, najpóźniej napisaną już pod koniec pierwszego wieku prawdopodobnie, gdzie Kościół już funkcjonuje, to w tej frazie możemy widzieć odniesienie do chrztu, do tego całego symbolu chrztu, tak? Chrztu, który jest i w wodzie, i zaraz potem też modlimy się o namaszczenie, o zstąpienie, o zamieszkanie ducha. I te narodziny, można by powiedzieć, chrześcijanina polegają na tych dwóch rzeczach, tak? Kiedy wołamy do Boga i Bóg nas przemienia, daje nam ducha, a później rodzimy się też przez chrzest z wody do życia jako Boży lud, jako Boży Kościół. Więc tutaj jakby z perspektywy czytających Ewangelię Jana ta fraza też mogła, jakby wskazywała na to, co Kościół robi, chrzcząc i modląc się o takie zamieszkanie ducha w człowieku. Więc tutaj widzimy, przypuszczam, że możemy widzieć te trzy odniesienia w tej jednej krótkiej frazie: narodzić się z wody i z ducha, odnoszące się i do Starego Testamentu, i jakby do praktyki Kościoła, i do życia ludzkiego. Tak? Więc Jezus mówi, czy wyjaśnia, zaczyna wyjaśniać. No, jeżeli Nikodem oczywiście był uczonym Starego Testamentu, więc pewnie ten pierwszy obraz przemawiał do niego najbardziej, a dla czytających Ewangelię długo, długo później być może ten trzeci obraz miał największe znaczenie. Więc Jezus mówi dalej, więc jak się narodzisz z wody i z ducha, odnowienia i przez oczyszczenie i życie, które przychodzi od ducha, to wtedy możesz wejść do Królestwa Boga. Dalej mówi, to co się narodziło z ciała jest ciałem, to co się narodziło z ducha jest duchem. I widzimy tutaj, że w ogóle, ja już też mówiłem o tym przy innych okazjach, Biblia jakby pokazuje nam takie podwójny obraz różnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, tak? Więc Biblia mówi o dwóch rodzajach, zaczniemy od końca, mówi o dwóch rodzajach śmierci. Tak, wiemy, że jest śmierć ta fizyczna, każdy z nas, o ile Pan nie przyjdzie wcześniej, raczej albo nas z jakiegoś powodu, jak Henocha, nie zabierze do nieba, to każdego z nas czeka śmierć fizyczna, ale Księga Apokalipsy, też pisana przez Jana, być może tego samego Jana, tradycyjnie tak uważamy przynajmniej, mówi o drugiej śmierci, tak? Że jest oprócz śmierci fizycznej, jest też śmierć duchowa. I śmierć duchowa jest dla tych, którzy no, nie chcą żyć duchowo, nie chcą żyć z Bogiem, nie chcą właśnie tego życia mieć, dlatego no, jest mowa o drugiej śmierci, o śmierci. Ta fizyczna śmierć nie jest najstraszniejsza, tak? Ta druga śmierć jest tą straszną rzeczą, tak? To Pan Jezus mówił, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, właśnie mówiąc o tych, którzy mają władzę nad naszym fizycznym życiem, ale mówił, bójcie się tego, który może zabić jakby i ciało, i ducha, tak? I to oczywiście miał na myśli właśnie Boga, który może to zrobić. Więc mamy dwa rodzaje śmierci w Biblii. Mamy też dwa rodzaje życia, tak? Mówiliśmy o tym, jak zwłaszcza czytaliśmy list do Koryntian, Paweł tam mówił o życiu według ciała i życiu według ducha. Można żyć według ciała fizycznie znowu i można żyć według ducha, czyli według prowadzenia, Bożego prowadzenia w nas, tak? Tak jak Bóg nam pokazuje, że możemy żyć, że powinniśmy żyć. No i tak samo tutaj w tej Ewangelii Jana mamy dwa rodzaje narodzenia, więc widzimy tą podwójną naturę życia, tak? Dwa narodzenia, dwa sposoby życia i dwie śmierci, które są w Biblii. Więc mamy narodzenie to fizyczne, tak? Każdy z nas rodzi się otrzymuje to życie fizyczne i jest ten drugi rodzaj narodzenia, czyli narodzenie z ducha, narodzenie właśnie z góry, narodzenie od Boga. Więc kiedy właśnie patrzymy na to nowe narodzenie, narodzenie z góry, to musimy sobie powiedzieć o trzech rzeczach, które są powiedziane w tych wersetach 6-8. Więc mamy po pierwsze, narodzenie jest podwójne, jest fizyczne i duchowe. Po drugie, to duchowe narodzenie jest od Boga, tak, jest z góry. Jezus mówi w 7 wersecie, nie dziw się, że powiedziałem, musicie się narodzić z góry, czyli od Boga. I to drugie narodzenie może być tylko sprawione przez Boga. I 8 werset mówi nam, że to narodzenie jest widzialne, aczkolwiek jest niezrozumiałe. Ono jest widzialne, ale jest niezrozumiałe. I tutaj Jezus używa tego obrazu wiatru i mówi, wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd odchodzi. I my dzisiaj może bardziej zaawansowaną meteorologię mamy i przewidujemy skąd wiatry przychodzą i gdzie odchodzą, aczkolwiek też te prognozy różnie z nimi bywa, tak, przy całych naszych przewidywaniach, no ale oni wtedy, starożytni, tego nie robili, nie umieli, nie potrafili, więc dla nich wiatr był takim zjawiskiem, które właśnie skądś przychodzi, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i zmierza w jakimś kierunku i widać tylko jego efekt, tak, widać poruszające się zarośla, czy zerwane dachy, czy jakiekolwiek inne efekty tego wiatru. Więc to narodzenie jest jak wiatr, który jest widzialny, ale jest niezrozumiały. I jest coś takiego w naszym nawróceniu, tak? My utożsamiamy, mówimy czasami o nawróceniu jako o nowym narodzeniu, że wielu z nas, myślę, doświadczyło czegoś takiego albo widziało ludzi, którzy nawrócili się i widzieliśmy, że coś się w nich zmieniło, tak? Ja w moim takim nawróceniu świadectwie jest taki element, że patrzyłem, miałem kolegów, którzy nawrócili się i nagle zobaczyłem, że coś się w nich zmieniło. I widziałem, że się coś zmieniło, ale nie wiedziałem skąd, ani dlaczego, ani w jaki sposób, tak? Po prostu widziałem, o, ten człowiek, wczoraj go znałem go tydzień temu, znałem go od lat i wiedziałem, jaki jest, co po nim oczekiwać i nagle coś się wydarzyło w jego życiu i teraz na niego patrzę i nie poznaję człowieka, tak? W pozytywnym sensie, bo oczywiście czasami bywa gdzieś tam może w życiu na odwrót, ale jeśli chodzi o nowe narodzenie, to mówimy w tym pozytywnym sensie. Nagle widzę człowieka i to jest inny człowiek. Inaczej funkcjonuje, inaczej się zachowuje, inaczej może mówi nawet. I jest to coś niezrozumiałe i nie wiadomo skąd pochodzące. Aczkolwiek jeżeli popatrzymy znowu na to odniesienie jeszcze, wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd przychodzi, to jest to również prawdopodobnie nawiązanie do księgi Ezechiela. I tak jak wspomniałem, w tej księdze Ezechiela, Ezechiel najpierw w 36 rozdziale mówi, właśnie o tym prorokuje, ja pokropię was wodą i dam wam nowego ducha. A 37 rozdział jest tą słynną, znaną, myślę, w większości z was historią o suchych kościach, tak? Gdzie Ezechiel ma wizję doliny pełnej suchych kości i jest do niego powiedziane, że ma prorokować i kiedy on tam prorokuje do tych kości, to one powstają i w czasie tego prorokowania Ezechiel ma wypowiedzieć takie słowa, przeczytam je może również. Tak mówi Bóg tym kościom, ja wprowadzę w was ducha i ożyjecie. Prorokowałem, jak mi polecono, mówi Ezechiel, i powstał szum, gdy prorokowałem. Powstał szelest i zbliżyły się kości do kości. I powiedział do mnie, tak trochę wybieram frazy, powiedział do mnie, prorokuj duchowi. Prorokuj, synu człowieczy, i powiedz duchowi. Tak mówi Pan Bóg, przybądź duchu z czterech stron i powiej po tych zabitych, aby ożyli. Więc mamy znowu tu obraz ducha, który jest wiatrem. Tak? Mówi, ten anioł, który rozmawia, jeżeli dobrze pamiętam, z Ezechielem, mówi: prorokuj, powiedz tak, przybądź duchu z czterech stron i powiej, tak? Tak jak wiatr z czterech stron świata i powiej po tych zabitych, aby ożyli. Więc widzimy tutaj, myślę, że nawiązanie dalej właśnie do księgi Ezechiela i ducha, który jest jak wiatr, który ma powiać i ożywić te martwe kości, które w tej dolinie były. Więc Jezus objaśnia Nikodemowi, że te narodziny mają być przede wszystkim z Boga, ale są ożywieniem. Tak, jest to coś, co daje życie i jest to coś, co czyni duch, który przychodzi od Boga. I znowu Nikodem pyta, jak to możliwe? I Jezus mówi, ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz. I dalej mówi, zapewniam cię, że to, co wiemy, mówimy i świadczymy o tym, co ujrzeliśmy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Więc Nikodem pyta, no dobrze, wydaje się, zrozumiał, o co chodzi, ale pyta teraz jakby jak, ale jak to się może wydarzyć, tak? No jeżeli dobrze, jeżeli nowe narodzenie jest działaniem ducha, jeżeli jest Bożym działaniem, jest coś, co się dzieje właśnie, co Bóg czyni w życiu, to jak to jest możliwe, jak to się ma wydarzyć, co trzeba zrobić, byśmy powiedzieli innymi słowami. No i Jezus tutaj zwraca się do niego i tak nagle przechodzi do liczby mnogiej. Jest taka może ciekawostka, że Jezus mówi my nagle. My, co wiemy, mówimy, świadczymy o tym, co ujrzeliśmy, naszego świadectwa nie przyjmujecie. I nie wiemy do końca, czemu tak się Jezus odzywa. Są jakby dwa przypuszczenia. Jedno jest takie, że być może tutaj ewangelista przechodzi, autor Ewangelii mówi w imieniu Kościoła, dlatego przechodzi na liczbę mnogą w pewnym sensie, tak? Więc tą wypowiedź Jezusa jakby zmienia trochę w takim sensie, że jakby przemawia jako Kościół, jako my, jako wspólnota do tej wspólnoty żydowskiej. Ale drugim wyjaśnieniem, takim bardziej związanym z tekstem, jest być może, że Jezus trochę drwi sobie z Nikodema, w tym sensie, że kiedy ten do niego przyszedł, to powiedział, my wiemy, tak? On też przyszedł i użył takiej formy, żeby trochę uniknąć, że ja wiem, że kim ty jesteś, tak? Bo to inaczej brzmi, jak powiem, ja wiem, kim ty jesteś, to znaczy, że coś jest we mnie. On powiedział, my wiemy, że przyszedłeś od Boga. My, nie wiadomo kto my, jacyś my tutaj wiemy. I Jezus być może trochę robi mu taki przytyk, mówiąc, a my wiemy, tak jak wy wiedzieliście, to my też wiemy. I trochę no, ma takie poczucie humoru, byśmy powiedzieli. Ale nie wiemy do końca, dlaczego tak jest, więc każda z tych opcji jest jakimś wyjaśnieniem. Więc Jezus mówi, my wiemy, że to, co mówimy, to my wiemy, o czym mówimy. I że to, o czym świadczymy, to jest coś, co ujrzeliśmy i że wy tego świadectwa nie przyjmujecie. Więc może to być rzeczywiście takie skierowane od Kościoła do synagogi, do Żydów. Jezus mówi, jeśli powiedziałem wam o rzeczach ziemskich, nie uwierzyliście, jak uwierzycie, kiedy powiem wam o rzeczach niebieskich? Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił. I tutaj mamy takie odniesienie ciekawe, no może nie do końca dla nas zrozumiałe, ale musimy wiedzieć, że w tym czasie międzytestamentowym powstało wiele ksiąg takich zwanych apokryficznych, czy opowieści różnych. I często w tych opowieściach częstym motywem jest ktoś, kto udaje się do nieba, do kogo przychodzi anioł i zabiera go do nieba i pokazuje mu tam różne rzeczy. Trochę jak w Apokalipsie Jana, tak? Gdzie Jan jest zabrany czasami do nieba i on opowiada, co tam widział. I tak samo w tej literaturze często powstało ileś tam ksiąg Henocha, tak? Enoch to był ten, którego w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju jest mowa, że chodził z Panem i zabrał go Pan, tak? Więc uważane to było, że to oznacza, zwłaszcza, że został zabrany żywcem do nieba i dlatego powstały księgi Enocha, że no, on był w niebie i dlatego on może opowiadać o tym, co tam jest. No, jak ktoś gdzieś nie był, tak jakby ktoś z was zaczął mi opowiadać o, nie wiem, Egipcie i ja bym zapytał, ale byłeś kiedyś w Egipcie? No nigdy nie byłem, tak? To by było takie, no to może książkę przeczytał, może coś tam, no ale wiadomo, słabo. Trochę słabo, nie? Opowiadam o czymś, gdzie nigdzie nie byłem. Natomiast jak ktoś gdzieś był i wrócił i opowiada, no to wiemy, że wie, o czym mówi. Przynajmniej no, mówi o tym, co rzeczywiście widział. Jest też tam, były księgi Ezdrasza, w których też była mowa o tak jak mówiłem, pewien... A zresztą jest to takie też nawiązanie być może do księgi Ezdrasza albo wspólny temat, gdzie właśnie anioł rozmawia ze Zdraszem i rozmawiają o właśnie zgłębianiu Bożych tajemnic i tam jest takie stwierdzenie właśnie, że o sprawach nieba może mówić tylko mieszkaniec nieba, tak? Czyli ktoś, kto mieszka w niebie, może się wypowiadać na tematy związane z niebem. Podobnie w tej tradycji żydowskiej traktowało się Mojżesza, który wstąpił na górę, tak? I dlatego mówiono, no wstąpił na górę, tam spotkał Boga i kiedy wrócił, to wiedział, o czym mówi. Więc też tak o tym mówiono, że Mojżesz mógł mówić coś o Bogu, bo wstąpił na górę i tam spotkał się z Bogiem i mówił o czymś, co widział. Więc tutaj Jezus, jakby nawiązując do tego, mówi o tym właśnie, że tak naprawdę może jest wiele tych postaci, tych ksiąg, Henochów, Ezdraszów, innych tam, które mówią o tym, co widzieli na górze, ale tak naprawdę nikt nie wstąpił do nieba, prócz Syna Człowieczego, który z nieba stąpił. Tak? Więc mówi ja jedynie, inaczej też można tą frazę, nikt nie wstąpił, zrozumieć, że mówi, on ma na myśli to, że ja jedynie wstąpiłem do nieba i dlatego, czy pochodzę z nieba stąpiłem i dlatego ja wiem, o czym mówię. Ja wam mogę mówić o rzeczach tych niebiańskich. I dalej mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I widzimy tu znowu odniesienie do historii z Księgi Liczb, którą znowu pewnie znacie, kiedy Izraelici się buntowali, Bóg zesłał na nich plagę węży, te węże ich tam kąsały, oni umierali, no i wtedy dostali takie przykazanie, żeby stworzyć miedzianego węża, zawiesić go na słupie i kto spojrzał na tego węża, ten temu jakby no, leczył się, czy ratował się od tych ukąszeń związanych z wężami. Wiemy później, że też no, ten wąż niezbyt się przysłużył, bo stał się obiektem modlitw czy oddawania jakiejś chwały i gdzieś tam w czasach królów izraelskich został zniszczony w pewnym momencie, bo jakby już nie służył niczemu dobremu, nie przypominał właściwej historii, tylko pociągnął ludzi ku, można powiedzieć, bałwochwalstwu. Ale to, co ważne, że w takich komentarzach żydowskich do tej historii, targumach, podkreślano, że w tej całej historii nie chodziło o miedzianego węża, ale chodziło o to, żeby wznieść wzrok w górę ku Bogu i prosić o ratunek. I jakby sens tej historii był tak rozumiany przez Żydów, że nie chodziło tam o to, żeby popatrzeć na jakiegoś miedzianego węża, ale chodziło o to, żeby ludzie spojrzeli ku Bogu i zawołali ku Bogu. I to nie wąż ich ratował miedziany, tylko Bóg ich ratował z tego, co się działo, ale oni musieli zanieść tą prośbę, czy wznieść wzrok we właściwym kierunku. Więc tutaj, kiedy Jezus o tym mówi, to oczywiście właśnie no, nawiązuje do tego, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I mamy tu znowu taki sens, jakby patrząc z punktu widzenia Ewangelii, czy miejsca w Ewangelii ukryty, tak? Bo jakby Jezus mówi o ukrzyżowaniu, które dopiero gdzieś tam dalej w tej Ewangelii się wydarzy, no ale nawiązuje do tego, że tak jak ten wąż był przybity do jakiegoś słupa, tak samo Syn Człowieczy, czyli Jezus zostanie ukrzyżowany. aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I znowu w taki sposób właśnie funkcjonuje, tak, Jezus na krzyżu, że sprawia, że zwracamy wzrok w górę na Boga, i to wywyższenie przez krzyż jest takim skierowaniem nas ku naszego wzroku ku Bogu. I też wielokrotnie się pojawia w Nowym Testamencie właśnie śmierć krzyżowa jako wywyższenie, tak? Czyli największe poniżenie, jakie istniało w tamtych czasach, śmierć dla niewolnika zbiegłego, niewolnika, który nie był człowiekiem, ale był rzeczą, tak się ich zabijało za przewinienia, czyli coś, co można powiedzieć poniżenie, które w tej biblijnej historii staje się wywyższeniem. Więc reasumując i kończąc ten wywód, kochani, Jezus mówi, zwraca uwagę Nikodema na tą potrzebę narodzenia się na nowo, tak? Narodzenia się z ducha, narodzenia się od Boga, narodzenia, które jest Bożym działaniem, jest włożeniem Ducha Bożego w nas. I znowu to jest w kontekście tej, też o tym wielokrotnie mówimy, Bożej obecności. Co daje życie w Biblii? Boża obecność. Tak? Boża obecność w Edenie dawała życie Adamowi i Ewie, które stracili, umarli, nie fizycznie umarli, ale stracili Bożą obecność, i to jest tam nazwane śmiercią. Tak? Oni, jak zjecie, to umrzecie. Zjedli, fizycznie nie umarli, ale umarli duchowo, bo Boża, stracili Bożą obecność. Tak? I tak samo później Boża obecność w Izraelu dawała im życie, i tutaj Boża obecność w sensie właśnie tej obecności Ducha Świętego, który jest Bogiem, który jest włożony w nas, jest tym życiem i tym narodzeniem, tak? Jest tym Bożym spłodzeniem, można by powiedzieć, nas jako Bożych dzieci. Więc duch i woda, tak? Duch daje życie, tak jak to tchnienie, które daje życie, i woda, przez którą rodzimy się, i dla nas dzisiaj to jest oczyszczenie i symbolicznie chrzest, przez który rodzimy się do społeczności Kościoła i który jakby na to wskazuje. I jak to się dzieje? Odpowiedź Jezusa była przez zawołanie do Boga, który jest w górze, tak? Przez zawołanie, tak jak ci Izraelici musieli wznieść oczy i widzieli, że to, co im grozi, to śmierć od tych wężów, i naturalnym sposobem jest, znaczy naturalnie, jak cię gryzą węże, to patrzysz w dół, żeby nie być blisko tych wężów, tak? To człowiek by w taki instynkt by nam kazał patrzeć pod nogi, żeby uciekać od tych wężów, ale jakby paradoksem tego wszystkiego było nie patrzenie w dół, tylko ratunek był w patrzeniu w górę. I to samo jest tutaj, tak? To zbawienie i ratunek jest nie w patrzeniu w dół na to, co nas zabija, co nas niszczy w naszym fizycznym życiu, ale ratunek jest w spojrzeniu w górę, zawołaniu do Boga o ten dar ducha i życia, tak? Który od Niego otrzymujemy. Więc tak jest z tym nowym narodzeniem. Za tydzień będziemy czytać dalej od 16 wersetu i kontynuować tą myśl. Amen.